Świat zniewalają dziś hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Staje się brudnym szumem, względnie szumnym brudem. A przecież tylko cisza może ocalić w nas wolną wolę i równie wolny wybór. Płynące z naiwnej wiary, z egzaltacji i zachwytu, uwalniając od ryku chamów i pisku idiotek. To cyrk, w którym nawet klauni wrzeszczą, zamiast rozśmieszać gawieć ulotną pantomimą. Czyli błyskotliwym skrótem myśli, subtelnością metafory oraz skłonnością do abstrakcji i bądź tu człowieku wesołkiem.
Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Польковичі. Лем FM.
Witam serdecznie na antenie Łemkowskiego Radia Lem FM. Zaczynamy audycję Łemkowski Ganek. Mówi do was jak zwykle Jakub Zygmunt. Nim przejdziemy do przedstawienia dzisiejszego gościa Łemkowskiego Ganka, to może przypomnę słuchaczom, na czym polega nasz program. Łemkowski Ganek jest to kulturalna audycja radiowa, która jest zapisem rozmów z ludźmi z pasją, z ciekawymi zainteresowaniami, którzy wiążą swoje życie czy hobby z Beskidem Niskim, Bieszczadami, Łemkowyną czy ogólnie regionem Karpat. Dzisiejszym gościem w radiu LEM FM jest Martin Martinger, przewodnik beskidzki z licencją Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Witaj, Martinie.
Witaj, Kuba. Witam wszystkich słuchaczy Łemkowskiego Ganka. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Nie ma problemu. To oczywiście sama przyjemność dla mnie tutaj rozmawiać z gośćmi i tworzyć wywiady. Tak więc może przejdźmy do naszej rozmowy. Chciałbym się zapytać od razu o kurs przewodnika beskidzkiego, bo jesteś przewodnikiem i to jeszcze z licencją Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Powiedz może tak dla słuchaczy, na czym polega kurs przewodnika beskidzkiego, ile on trwa, gdzie trzeba się zapisać, jak ogólnie wygląda, no i też jak to było w twoim przypadku.
Zgadza się, Kuba. Skończyłem kurs na przewodnika górskiego w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. Kurs taki trwa 2 lata. Zaczyna się najczęściej na przełomie października i listopada, tak więc to jest dobry czas na zapisanie się na taki kurs, jeżeli o tym myślimy. Kurs polega na wyjazdach. Tych wyjazdów jest naprawdę bardzo dużo. Odbywają się praktycznie co miesiąc. W ramach tego kursu możemy też uczęszczać na wykłady, niezwykle ciekawe wykłady z ludźmi, którzy mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat całego terenu uprawnień, czyli na temat historii, topografii. Usłyszymy tam wiele ciekawych rzeczy na temat wszystkich beskidów, z których będziemy później mieć uprawnienia. Taki kurs właśnie daje nam później uprawnienia do pracy na terenie od Bieszczadów aż po Beskid Śląski. Tak więc jest to i Beskid Niski, i Beskid Sądecki, i Beskid Żywiecki. Tych miejsc jest naprawdę wiele i jest naprawdę gdzie popisywać się, dzielić się swoją wiedzą, którą się zdobędzie w trakcie kursu, bo naprawdę to, co później zostaje nam w głowie, to jest bardzo duża ilość przydatnych informacji, którą można później podzielić się z turystami.
Żeby zostać przewodnikiem beskidzkim, to też nie tak do końca łatwa i prosta sprawa, bo trzeba zdać egzamin państwowy. Jak on wygląda? Czy jest faktycznie taki trudny?
Tak, Kuba, widzę, że jesteś dobrze zorientowany. Zgadza się, żeby zostać przewodnikiem beskidzkim, należy zdać egzamin państwowy. Żeby ten egzamin zdać, wcześniej należy być zgłoszonym do województwa przez określone koło, w którym się skończyło ten egzamin. Sam egzamin trwa 3 dni. Pierwszy dzień ma miejsce w urzędzie. Tam odpowiadamy na pytania zamknięte na papierze. Później odpowiadamy ustnie tego samego dnia. Jeżeli wszystko pójdzie w porządku po tych ustnych pytaniach, które sobie losujemy, wybieramy się na 2 dni wycieczki z komisją egzaminacyjną wraz z przedstawicielami urzędów. Chodzimy po górach, opowiadamy różne historie, opisujemy panoramy, wszystko oczywiście bez mapy. Staramy się zachowywać tak jak pracownik, tak jak przewodnik w trakcie swojej codziennej wycieczki. I po tych 2 dniach, kiedy schodzimy już do jakiejś większej miejscowości, gdzie wycieczka, tak naprawdę nasz egzamin się kończy, komisja zbiera się na naradę i po tej naradzie, to jest najczęściej po jakimś smacznym obiedzie, o którym wszyscy myśleli od 2 dni, ogłasza nam wyniki takiego egzaminu. No i na szczęście w większości taki egzamin państwowy zdają już wszyscy. Szczególnie jeśli podchodzą do niego absolwenci po kursie prowadzonym przez Krakowskie Koło Przewodników Górskich, które myślę jest najlepszym kołem w naszym kraju. Więc jeżeli ktoś skończy kurs w Krakowie, z pewnością zda też egzamin państwowy, choć wielokrotnie będzie słyszał o tym, że taki egzamin państwowy do zdania jest dość ciężki.
Ile było osób na twoim roczniku, na twoim kursie?
Osób ogólnie zaczyna, Kuba, bardzo dużo. U nas było, myślę, ponad 100, 120, 130 osób.
To sporo.
Sporo, zgadza się. A przewodnikami zostało kilkanaście takich osób. Kilkanaście.
Przesiew większy niż na niejednym kierunku studiów, można powiedzieć.
Tak, zgadza się. I tak naprawdę cały kurs, porównując ze studiami, był czasem, kiedy, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, nauczyłem się najwięcej. Wzbudziła się we mnie największa ciekawość świata. I mogę śmiało powiedzieć, że był moją najpiękniejszą przygodą w trakcie mojego życia. Dalej ta przygoda trwa, bo cały czas mam kontakt z ludźmi, których tam poznałem.
Chciałbym jeszcze dopytać o tą licencję Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Na czym ona polega, jak można ją uzyskać, jakie ona daje też uprawnienia?
Dobrze, Kuba, że pytasz. Żeby taką licencję zdobyć, należy wcześniej zdobyć tytuł przewodnika górskiego. Po tym, jak już mamy taki tytuł, możemy zgłosić się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego z prośbą o to, że chcielibyśmy taką licencję uzyskać. Park organizuje szkolenie, które trwa 2 dni. W trakcie tych dni jesteśmy słuchaczami wykładów. 2 dnia udajemy się na wycieczkę w terenie i po tej wycieczce ma miejsce egzamin. od razu uznane są wyniki tego egzaminu i poznajemy decyzję, czy udało się nam takie uprawnienia zdobyć. Tak więc, aby zdobyć licencję przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego, należy wcześniej być przewodnikiem. Podobnie ma się sprawa z innymi parkami narodowymi. Wygląda to analogicznie, przy czym z tego co wiem, to szkolenie w Bieszczadzkim Parku Narodowym jest uważane za jedno z ciekawszych.
Ciekawszych to znaczy?
Ciekawszych to znaczy, że trwa aż 2 dni. W innych parkach czasami jest to tak naprawdę parę godzin wykładów, a tutaj mamy wiele wykładów z różnych dziedzin. Wykłady rozpoczynają się rano, trwają aż do późnych godzin popołudniowych. Wieczorem najczęściej jest jakieś ognisko w Wołosatym, w ośrodku edukacyjnym, a kolejnego dnia rano wstajemy, jest jeszcze krótki wykład, wycieczka w terenie z panią przewodnik. Bardzo, bardzo wartościowa wycieczka, podczas której możemy skupić się na rzeczach, które w Bieszczadach są naprawdę ważne. No i po tym wszystkim jest egzamin. No, ciekawość, to, że to szkolenie jest interesujące, właśnie wynika z tego, że mamy wiele możliwości, aby dowiedzieć się ciekawych rzeczy.
Trzeba mieć takie uprawnienia, czy tą licencję na park narodowy, żeby móc być przewodnikiem jakiejś grupy wtedy tam. W sensie bez tej licencji nie możemy prowadzić grupy, na przykład w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Możemy prowadzić. Możemy być przewodnikiem górskim i prowadzić taką wycieczkę jak najbardziej bez licencji parku. Przy czym, jeżeli grupie zależy na tym, żeby przewodnik, który ją oprowadza po Bieszczadach, miał naprawdę taką świeżą wiedzę na bieżąco, to wtedy taka grupa interesuje się tym, aby zatrudnić przewodnika, który ma licencję Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Taki przewodnik z pewnością przedstawi nam piękno tej przyrody.
Czyli jest to taki dodatkowy atut i większy taki zachęcacz dla grup, żeby wziąć licencjonowanego niż tego, w cudzysłowie, zwykłego przewodnika.
Każdy przewodnik jest niezwykły.
Na pewno. Powiedz, jak to jest z tą pracą po kursie przewodnika Beskidzkiego, bo zrobić kurs to jedno, a potem, jeśli ktoś chce się tym zajmować zawodowo, czy jest trudno, łatwo? Domyślam się, że przewodników jest dość sporo i rynek jest zatłoczony.
Myślę, że jeżeli ktoś kończy kurs i myśli na poważnie o tym, żeby prowadzić wycieczki, to nie ma z tym najmniejszych problemów. Wszystko zależy od tego, ile mamy czasu na takie wycieczki i czy robimy coś poza kursem. Jeżeli ktoś ma pracę na pełen etat i dodatkowo zrobił sobie kurs, to oczywiście tego czasu będzie miał mniej. Ale jeżeli na przykład jest studentem i nie ma jeszcze stałej pracy, to może jak najbardziej jeździć w sezonie na wycieczki bardzo, bardzo często. Więc wszystko zależy od tego, ile mamy wolnego czasu. Ze zleceniami, myślę, nie ma najmniejszego problemu. Szczególnie jeżeli się jest przewodnikiem z Krakowa.
I nie ma także problemów z tym, że o ile się orientuję, zawód przewodnika jest teraz zderegulowany.
Tak, dokładnie. Nie ma z tym żadnego powodu, bo myślę, że ludzie mimo wszystko cały czas cenią zawód przewodnika i zdają sobie sprawę z tego, że mogą się dzięki takiej osobie dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat miejsca, w którym właśnie są.
Czyli tak podsumowując temat tego kursu przewodnika Beskidzkiego, jeśli ktoś ze słuchaczy byłby chętny, chciałby się zapisać na taki kurs, to gdzie ma się udać albo jaką stronę internetową odwiedzić? Jak byś mógł podać taki najświeższy kontakt?
Polecam wpisać sobie na Google SKPG Kraków. Zostaniemy od razu przekierowani do stron, na których uzyskamy szereg informacji na temat kursu, bo tak jak już mówiłem, nie ma większej przygody w trakcie życia jak taki kurs, podczas którego dodatkowo jeszcze można poznać wspaniałych ludzi.
Czyli przypominając, SKPG to jest studenckie...
SKPG, Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie.
Super. To jak już też o tych Bieszczadach trochę dzisiaj już rozmawialiśmy w kontekście Parku Narodowego, ale może powiedzmy coś o tych górach i przejdźmy do tej części naszej rozmowy. Na pewno większość słuchaczy orientuje się, gdzie są Bieszczady, ale może dla tych mniej zaznajomionych, jakbyś mógł tak skrótowo i faktograficznie przedstawić, gdzie się znajduje ta grupa górska, gdzie się zaczyna, kończy, w jakich krajach, jakie kraje ona obejmuje, najwyższy szczyt i tak dalej.
Bieszczady znajdują się na terenie 2 krajów, jest to Polska i Ukraina. U nas zaczynają się od przełęczy Łupkowskiej, graniczą z Beskidem Niskim, kończą się na terenie Ukrainy. Możemy je podzielić na 3 części, na Bieszczady, zachodnie, środkowe i wschodnie. Najwyższą górą na terenie Polski, która się znajduje w Bieszczadach, jest Tarnica, natomiast najwyższą górą na terenie całych Bieszczadów jest Pikuj i on znajduje się już na terenie Ukrainy.
Jaką wysokość ma tarnica, jaką ten drugi?
Pikuj. Tarnica ma wysokość 1346, natomiast pikuj ma wysokość 1405 metrów nad poziomem morza.
Czyli tylko troszeczkę wyższy.
Tylko troszeczkę. Możemy go śmiało zaobserwować, jak jesteśmy na tarnicy. Widać go bez najmniejszego problemu. Czy wędrując po Połonie Wietlińskiej.
Czyli on jest niedaleko stosunkowo granicy polsko-ukraińskiej.
Stosunkowo byśmy nawet za jeden dzień byli w stanie szybkim tempem dojść.
Następnym razem dla odważnych taka propozycja wycieczki. Skoro znasz się tak na tych Bieszczadach i pewno wiele już tam szlaków schodziłeś, jakbyś mógł tak zaproponować albo opowiedzieć o pięciu miejscach w Bieszczadach twoich ulubionych, czy może takich, do których najbardziej warto się udać.
Chciałbym tylko jeszcze podkreślić, przed chwilą zachęcałem do jednodniowej wycieczki z Bieszczadów na Pikuj. Oczywiście to jest taka wycieczka marzeniami, ponieważ nie możemy przekraczać granicy w kierunku ukraińskim bez przejścia przez dostępne przejście graniczne. Więc oczywiście odradzam takie wycieczki, bo możemy zostać zatrzymani. Wracając do tych pięciu miejsc, jakbym tak pomyślał o tych pięciu miejscach, jeżeli ktoś nigdy nie był w Bieszczadach i myśli w nie pojechać pierwszy raz, to poleciłbym taką bieszczadzką klasykę, czyli wycieczkę z Wołosatego szlakiem, głównym szlakiem beskidzkim na Przełęcz Bukowską, z Przełęczy Bukowskiej na Rozsypaniec, Halicz. Biegnie tam swoją drogą bardzo przyjemna ścieżka przyrodnicza z tabliczkami, na których jest opisana otaczająca nas przyroda. Następnie z tej spod Krzemienia udajemy się już pod Tarnicę i schodzimy do Wołosatego. Jeżeli chcemy, możemy przy okazji wejść na Tarnicę. Jeżeli nie mamy już czasu, możemy zejść do Wołosatego. Po drodze zobaczymy widok, jakiego nie zobaczymy nigdzie indziej. Przepiękne panoramy, połoniny, czyli to, czym żyje teraz cała Polska i wszyscy, którzy marzą o tym, żeby wyjechać w Bieszczady i zapomnieć o wszystkim. Kolejnym miejscem myślę, że będzie Dolina Jaworzca. Jaworzec jest to nieistniejąca miejscowość w Dolinie Wietlinki. W Jaworzcu znajduje się Bacówka. W Bacówce możemy się przenocować, a poniżej Bacówki pozostałości po bojkowskiej wiosce. W latach 40. mieszkający tam Bojkowie zostali wysiedleni, a w związku z tym, aby pamięć o nich nie przepadła, powstała ścieżka pod nazwą Bieszczady Odnalezione, która pomaga nam znaleźć piwnice po tych bojkach, kapliczki, miejsce po cerkwi. Miejsce jest naprawdę bardzo urokliwe, bardzo blisko stamtąd do rezerwatu Sine Wiry. Z pewnością będziemy tam mieli co robić, a jeżeli spacery dolinami będą dla nas wystarczająco już przepełnione, to możemy śmiało udać się czarnym szlakiem na Smerek, dokładnie na Przełęcz Orłowicza, a z niej na Smerek. To było drugie miejsce. Trzecie miejsce warte uwagi to z pewnością Dolina Łopienki. W tej dolinie możemy odwiedzić, myślę, cerkiew z historią, jakich myślę nie znajdziemy w Bieszczadach. Jest to najstarsza murowana cerkiew w Bieszczadach, która ma za sobą naprawdę, można powiedzieć, smutne dzieje. Jednak w obecnych czasach wszystko wygląda dużo lepiej, ponieważ po tym, jak znalazła się w ruinie, cerkiew została odremontowana. Będąc w Łopience, możemy udać się na bardzo klimatyczną bazę namiotową prowadzoną przez Główną Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy. Perfekcyjne miejsce, jeżeli chcemy się wyciszyć, pobyć z przyrodą. Dodatkowo z Łopienki możemy się udać na wieżę widokową na Korbani. Jest to jedna z nielicznych wież widokowych w Bieszczadach z przepięknym widokiem zarówno na Połoniny, jak i na przykład na Jezioro Solińskie. To myślę byłoby trzecie miejsce. Czwarte miejsce to może być Smolnik nad Osławą. W Bieszczadach jest jeszcze jeden Smolnik nad Sanem. Ja myślę o tym nad Osławą. W Smolniku tym znajduje się, podobnie jak w Łopience, cerkiew. Ona jest z początku XIX wieku. Smolnik nad Osławą kiedyś zasłynął z takiego artykułu, w którym pisano o tym, że znajduje się tam krzywa wieża. Mianowicie wieża faktycznie kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja faktycznie odchylała się nieco od bryły budowli, jednak ten kryzys został zażegnany. W samym Smolniku możemy się przenocować w schronisku nad Smolnikiem, położonym na wzniesieniu blisko 700 metrów, z przepiękną panoramą na Dolinę Osławy, która właśnie w tym miejscu oddziela nam Bieszczady od Beskidu Niskiego, tak więc jesteśmy na tym magicznym pograniczu. I z samego Smolnika, wędrując do Mikowa i na Przełęcz Żebrak, gdzie toczyły się naprawdę zacięte walki w trakcie I wojny światowej, możemy się udać na Chryszczatą, a z niej przez Jeziorka Duszatyńskie, gdzie znajduje się rezerwat, zejść z powrotem do Duszatyna, gdzie w sezonie możemy zjeść przepyszne pierogi. To było już czwarte miejsce i teraz przed nami piąte miejsce, ostatnie. Myślę, że tym piątym miejscem mogłoby być na przykład, mogłaby być może ogólnie dojęta dolina Górnego Sanu. Znajdziemy tam wiele ciekawych rzeczy, począwszy od źródeł Sanu, przez pokazową zagrodę żubra, Muzeum Wypału Węgla Drewnego, czy wreszcie torfowisko wysokie w Tarnawie. Jedyne takie w Bieszczadach, gdzie możemy po drewnianych pomostach pospacerować sobie po terenie naprawdę dziewiczym i wyjątkowym, ponieważ znajduje się pod nami torf, który ma lat jeszcze trochę. To by było to piąte miejsce.
To może tak przypomnijmy, podsumujmy wszystkie te pięć miejsc, jakie do tej pory. Pierwsze...
Rozgadałem się trochę. Pierwsze to było Wołosate i wycieczka na Halicz.
Drugie?
Drugie to był Jaworzec i Bojkowskie Cerkwie, ewentualnie wycieczka na Połoninę Wytlińską.
Trzecie?
Trzecie to była Łopienka z możliwością wycieczki na wieżę widokową na Korbanii.
Czwarte?
Czwarte to był Smolnik i wycieczka na Chryszczatą i Jeziorka Duszetyńskie.
I piąte?
Piąte, ostatnie to Dolina Górnego Sanu, torfowisko Tarnawa, żubry i Muzeum Węgla, Wypału Węgla Drzewnego. Ze źródłami Sanu jeszcze przy okazji.
No to mamy taki naprawdę solidny komplet tutaj atrakcji.
Rozgadałem się trochę, Kuba.
Przynajmniej 5 dni na każdy dzień właśnie, każdy z osobnych tych miejsc.
Prawda jest taka, że jak wybierzemy się w którekolwiek z tych 5 miejsc, to tak na dobrą sprawę 2 albo 3 dni możemy tam spokojnie spędzić i będziemy mieli z pewnością co robić.
Czyli trzeba wziąć urlop 2 tygodnie co najmniej.
I jeszcze Łupków, proszę państwa. Łupków, jeszcze do Łupkowa warto się wybrać, ponieważ z Łupkowa mamy możliwość wycieczki do tunelu, jedynego takiego w Bieszczadach, który łączył kiedyś Przemyśl z Budapesztem. No, tych miejsc jest naprawdę wiele w Bieszczadach. Niekoniecznie są to Połoniny.
No właśnie, jak o Połoninach już wspomniałeś, bo no dzisiaj Bieszczady troszeczkę się nam zadeptują, a zwłaszcza na Połoninach. Jakbyś mógł powiedzieć, jak zachowywać się w górach tak, żeby szanować ich piękno i tą dzikość, którą jeszcze nadal możemy spotkać w Bieszczadach. Co robić, żeby nie być takim typowym, masowym turystą?
Wydaje mi się, że każdy, kto odwiedza góry, zdaję sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy jesteśmy na przykład na Połoninach, to przyroda dyktuje nam warunki, a to nie my dyktujemy te warunki przyrodzie. Dlatego jestem przekonany, że każdy, kto jest w górach, z pewnością zabierze ze sobą szeleszczący papierek po batoniku czy butelkę po jakimś słodkim napoju. Tak więc tutaj myślę, że po prostu warto jest zwracać uwagę na nas samych i dawać dobry przykład wtedy. Wtedy wszystko będzie szło w dobrym kierunku.
Tak już powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy. Chciałbym się jeszcze ciebie dopytać o bloga, czy stronę internetową, którą prowadzisz, jaktoblisko.pl. Oczywiście zachęcamy tutaj słuchaczy, żeby od razu wejść w internet i sprawdzić, co tam Martin wypisuje o górach właśnie. Jakbyś mógł troszeczkę zareklamować tą swoją stronę, a także powiedzieć, jakie były jej początki, ile już piszesz. W ogóle skąd ten pomysł na bloga?
Kuba, bloga założyłem w 2016 roku. Pomysł na niego zrodził się z tego względu, że wiele moich znajomych pytało się mnie o jakieś pomysły właśnie na wycieczki. Stwierdziłem, że skoro jestem już na jakiejś i robię na niej wiele zdjęć, to mogę opisać taką wycieczkę i wrzucić ją w internet. I myślę, że taki był początek właśnie. Chęć szybkiego wskazania moim znajomym drogi, gdzie mogliby się udać. Poza tym lubię pisać. Od małego prowadzę dzienniki, to może też tego przychodzi mi to tak naturalnie. No i tak tych wpisów się zaczęło zbierać coraz więcej. Bardzo cieszy mnie każdy pozytywny, jak i negatywny komentarz na temat moich wpisów. No i z pewnością będzie ich coraz więcej. Na mojej stronie można znaleźć nie tylko wpisy o tych miejscach bardzo popularnych, ale też o miejscach, gdzie turyści się nie pojawiają. Dlatego jeżeli zależy komuś z słuchaczy Łemkowskiego Ganka nad poznaniem miejsca, w którym być może nie było wiele ludzi, to myślę, że takie pomysły znajdzie na mojej stronie.
No to zachęcamy słuchaczy do odwiedzenia tych miejsc znanych i nieznanych, które są opisane właśnie na jaktoblisko.pl. A teraz już nadszedł powoli czas, żeby kończyć naszą rozmowę z Martinem Martingerem, przewodnikiem beskidzkim z licencją Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dziękuję, Martin, za rozmowę.
Kuba, dziękuję bardzo.
No,
dziękuję
w studiu pięknie. Radiowym Radia LMFM w Ruskiej Bursie, jak zawsze, jest przyjemnie i przytulnie, więc zapraszamy Dziękujemy słuchaczom za cierpliwość, za obecność na audycji. Życzę miłego dnia i pozdrawiam.
Dziękujemy.
Pierwsze Lemkiwskie Radio. 106,6 Gorleci, 103,8 Polkowyci. Lem FM. To twoje radio.